Wracamy do rozmów o naszych kręgosłupach. Nasi dzisiejsi goście to pan dr Sławomir Barszcz, neurochirurg, oraz pan dr Paweł Michalski, ortopeda. Obiecałem, że porozmawiamy o właściwej dbałości o kręgosłup, czy w ogóle troska o kręgosłup przynosi i może przynieść dobre efekty, czy może gwarantować, że problemy z kręgosłupem nas w ogóle nie dotkną, bądź co najmniej je odwleczemy. Ale jeśli państwo pozwolą, zacznę od ciekawego zacytowania ciekawych pytań, które dotarły SMS-em. Witam, proszę o informację, od którego roku życia można przewozić dziecko w foteliku rowerowym, aby nie narażać kręgosłupa dziecka na niebezpieczeństwo. Jakich fotelików unikać? O czym jeszcze należy pamiętać w zabawach z 2-3-letnim dzieckiem? Czy można zacząć pracę nad wyrabianiem u takiego dziecka właściwych nawyków dotyczących ich prawidłowej postawy? Panie doktorze.
To jest tak, z fotelikami, podobnie jak i z nosidełkami, jest pewien problem. Szczególnie mówimy o tych, w których nie możemy obserwować dziecka, czyli tymi, którymi mocowane są nad tylnym kołem roweru, czy jeżeli dziecko nosimy z tyłu na plecach, a nie przed sobą. Bo jeżeli nosimy przed sobą, to praktycznie uważam, że jeżeli dziecko mamy przenieść na krótki dystans, to nie ma żadnego problemu i przeciwwskazań, kiedy dziecko trzyma główkę, czyli w okolicach mniej więcej 3 miesiąca, możemy z asekuracją przy wysokim nosidełku dziecko na krótki dystans przenieść, bo też trzeba pamiętać, że kręgosłup mamy, czy taty, czy osoby niosące dziecko jest narażony na znaczne przeciążenia podczas niesienia kilkukilogramowego dodatkowego obciążnika. Stąd uważam, że raczej poruszanie się wózkiem i okresowe wzięcie do nosidełka jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli mówimy o rowerowych elementach dowożenia, to uważam, że dziecko współpracujące, czyli takie, z którymi mamy kontakt słowny, takie, które jesteśmy w stanie w każdym momencie kontrolować, oczywiście powinno być przewożone w kasku, nigdy z gołą główką, ale uważam, że 4-5-latek spokojnie może jeździć sobie w takim nosidełku z tyłu.
Z SMS-ów, które do nas docierają, wyraźnie widać, i to stwierdzam z przykrością, że problemy z kręgosłupem to plaga wśród zawodowych kierowców. Kolejny SMS. Panie redaktorze, ja właśnie jadę na zachód ciężarówką i mam już ponad 50 lat. Mam takie pieczenie i non-stop ból w tylnej części krzyża i to taki równomierny ból. Proszę fachowców, doktorów o radę, co robić, bo do emerytury brakuje mi jeszcze 9 lat. Tygodniowo pokonują 3000 kilometrów. Pozdrawiam Witek ze Skanii. My pozdrawiamy i pana Witka, i wszystkich.
Tylko miejmy nadzieję, że nie pisze pan Witek do nas SMS-a w trakcie jazdy.
No absolutnie, mamy taką nadzieję. Panowie, co możemy poradzić, bo przecież nasze rozmowy to jedno, a życie to drugie. I zawodowy kierowca ma problem ze zmianą pracy, ma perspektywę wielu lat pracy. W jaki sposób powinien każdy z kierowców, którzy ma problemy, radzić sobie, kiedy pójść do lekarza, czego może od lekarza oczekiwać i co może zrobić jeszcze poza tym, o czym mówiliśmy, czyli tymi okresowymi przerwami w jeździe i zmianą postawy?
Każdy przypadek jest oczywiście indywidualny. Niewątpliwie te skażenia kręgosłupa są plagą cywilizacyjną i dotyczą większości ludzi. Natomiast oczywiście te dolegliwości, o których czytaliśmy w SMS-ach, czyli te bóle w okolicy nadłopatkowej, tak jak to mieliśmy pytanie w pierwszym SMS-ie, czy to te dolegliwości, które pan, który zadawał pytanie, odczuwał w dolnym odcinku grzbietu, oczywiście mogą mieć różnoraką przyczynę, dlatego że patologia kręgosłupa i zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa jest bardzo bogata. W związku z tym w każdym indywidualnym przypadku, jeżeli te dolegliwości są na tyle silne, że uniemożliwiają normalne funkcjonowanie na co dzień, jednak radziłbym zgłosić się do lekarza, który zajmuje się patologią kręgosłupa, żeby nie popełnić błędu. Niewątpliwie dolegliwości, silne dolegliwości, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie powyżej 1 miesiąca, wymagają jednak konsultacji lekarskiej. Można przyjąć, że tu w przypadku tej grupy zawodowej niebagatelne znaczenie ma właściwe dostosowanie stanowiska pracy, czyli dostosowanie fotela. Ta pozycja siedząca jest pozycją najmniej fizjologiczną dla kręgosłupa i to dotyczy ogromnej rzeszy ludzi, nie tylko kierowców, ale i tych, którzy są zmuszeni na przykład wiele godzin pracować przy komputerze. Niewłaściwe dostosowanie stanowiska pracy, niewłaściwe dostosowanie do danego człowieka fotela jest źródłem nasilania się tego typu dolegliwości, a więc jeżeli chodzi o kierowców, podstawową rzeczą jest właściwe dopasowanie siedzenia.
Czyli dopasowanie jednak mimo wszystko pewna dbałość o to, by co 2-3 godziny zrobić sobie odpowiednią przerwę, wyjść na parkingu, wyprostować się, to służy niewątpliwie nie tylko kręgosłupom, ale też bezpieczeństwu jazdy i koncentracji.
Dokładnie.
Wróćmy do dzieci. Mówił pan doktor o nadmiernych obciążeniach. Nadmierne obciążenia, czyli ciężkie tornistry, to problem polskich szkół od wielu lat.
Tak, to prawda. Przyjmuje się, że średnio nastolatek czy dziecko szkolne nosi 8-10 kg, a przy wadze na przykład 25-30 kg, tak naprawdę dopuszczalnym obciążeniem dla kręgosłupa jest góra 10-15%. W związku z tym takie tornistry maksymalnie powinny ważyć 4,5 do 5 kg.
Czyli w Polsce są dwa razy za ciężkie.
Tak, co najmniej dwa razy za ciężkie. Ja niejednokrotnie polecałem, sugerowałem używanie tornistrów na kółkach. Natomiast no nie zawsze udaje się młodzież namówić do tego, żeby ciągnęła za sobą ten plecak na kółkach.
Ale co zrobić w takiej sytuacji? Znowu rady lekarskie to jedno, życie to drugie. Co zrobić, jeśli potrzeba jest taka, że wymagają nauczyciele od dziecka noszenie tak ciężkiego tornistra, podręczników, zeszytów. Zresztą na marginesie proponuję dzisiaj taki eksperyment i zważenie tornistra.
Tak, bardzo dobry pomysł. Ja uważam, że gdyby była możliwość dwóch kompletów podręczników, to byłoby idealne rozwiązanie. Właśnie, z tym, że sytuacja jest taka, że wydaje mi się, że nie co roku muszą być te komplety wymieniane. W związku z tym w momencie, kiedy kolejne roczniki miałyby nowe tornistry, nowe książki, część, która by została w szkole, mogłaby być wykorzystywana do tego celu, a tylko i wyłącznie noszenie zeszytów rozwiązałoby ten problem.
Proponujemy wszystkim, którzy dzisiaj przy wagach i tornistrach zorientują się, że mają taki problem, rozmowę przy najbliższej okazji z nauczycielami. Pewnie warto.
Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.
A my za chwilę porozmawiamy o poważnych konsekwencjach problemów z kręgosłupem, czyli o chirurgii kręgosłupa. Wszystko może się zdarzyć, istotnie z naszym kręgosłupem również czasami wszystko może się zdarzyć, bo statystyki podają, iż 80% z nas prędzej czy później trafi do lekarza w związku z epizodami bólowymi, natomiast u 2% będzie niezbędna interwencja chirurgiczna. Z jednej strony to dla nas dobra informacja, że tylko u 2%, a z drugiej strony 2% to też bardzo dużo. Ale zacznijmy od pytania SMS-owego słuchacza, który twierdzi, że jest przedstawicielem handlowym, jeździ samochodem, a jednocześnie ma całkowicie zniesioną lordozę szyjną i zaczynają już po roku takiej pracy drętwić mu ręce. Wtedy, kiedy rano wstaje. Panie doktorze, co pan by poradził takiemu młodemu człowiekowi?
Młody człowiek, który wykonuje pracę, która stanowi pewne obciążenie niewątpliwie do wcześniejszego rozwijania się skorzeń kręgosłupa, ponieważ najpewniej odczuwał na tyle silne dolegliwości, że wykonywał już badania diagnostyczne, skoro rozpoznano u niego zniesienie lordozy szyjnego odcinka kręgosłupa, czyli tej zaburzenie fizjologicznej krzywizny kręgosłupa szyjnego. W związku z tym, że drętwienie rąk mogą być sygnałem rozwijającej się tak zwanej dyskopatii szyjnej, czyli choroby krążków międzykręgowych w odcinku szyjnym kręgosłupa. Jednak wydaje mi się, że konieczne zgłoszenie się do lekarza, który zajmuje się skorzeniami kręgosłupa, żeby wyjaśnić, czy ten młody człowiek nie ma patologii, która wymagałaby jakichś intensywniejszych form leczenia.
Zachęcamy wobec tego kontaktu z lekarzem, a teraz przejdźmy do tej najpoważniejszej części medycyny, czyli chirurgii kręgosłupa, części, którą panowie obaj się zajmujecie. I zacznę od pytania od 17-letniej słuchaczki. Mam skoliozę 45-stopniową. Zastanawiam się nad leczeniem operacyjnym. Na czym polega tego typu operacja?
Tak, i mamy tu właśnie przykład tego, kiedy pierwotnie wada postawy, ta, o której mówiliśmy, u 90%, którą możemy stwierdzić, przerodziła się w coś bardziej istotnego, ale dla uspokojenia raz na 1000, czyli 1 promil wymaga leczenia operacyjnego. Akurat w przypadku słuchaczki, w mojej ocenie, skolioza 45-stopniowa u 17-latki, należałoby ją zoperować z tego powodu, że po pierwsze udowodniono, że wszystkie skoliozy, które przekraczają 30 stopni, postępują całe życie i im bardziej odwlekany będzie ten etap leczenia operacyjnego, tym bardziej deformacja będzie się pogłębiała, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, będą się pojawiały kompensujące, czyli uzupełniające skrzywienia w odcinku powyżej i poniżej. I na tym podłożu bardzo często również mogą rozwijać się zmiany zwyrodnieniowe. Rozwiązań operacyjnych u pacjentki jest kilka, natomiast uważam, że podjęcie decyzji powinno być jednak w kierunku wykonania zabiegu operacyjnego.
Czyli należy to rozumieć w ten sposób, że jeśli już dochodzi do sytuacji, kiedy powinniśmy rozważać operację, to nie należy jej odwlekać, ponieważ odwlekanie prowadzi do dalszych niedobrych konsekwencji.
Tak, to jest sytuacja taka, że mniej więcej od 40 stopni przyjmuje się przy postępie skrzywienia wskazanie do leczenia operacyjnego i taką zasadę powinniśmy przyjąć. Niestety w naszym kraju jest tak, że na wszelkie możliwe sposoby pacjenci próbują uniknąć tego leczenia i wracają w wieku 30-40 lat, gdzie główną motywacją do leczenia jest wtedy dolegliwość bólowa, a nie sama skolioza, którą można by było we wczesnym okresie wyleczyć.
Proszę powiedzieć, operacje kręgosłupa to oczywiście poważne zabiegi, wobec tego nie dziwi mnie fakt, że uciekają ludzie przed taką perspektywą i próbują sobie radzić jakoś w inny sposób, na przykład podejmując rehabilitację, ale pan doktor wiem, że twierdzi, iż niewłaściwa rehabilitacja pogarsza szanse na dobre zdrowie, a nie ją poprawia.
Tak, tu potwierdzę, że oczywiście na wszystko jest czas. Jest czas na rehabilitację, to zarówno dotyczy zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, jak i dotyczy niewielkich skrzywień kręgosłupa. Natomiast jeżeli zaawansowanie procesu chorobowego, jeżeli mówimy o skoliozie i przekracza ona wartości 40 stopni, to przyjmuje się za zasadę wszędzie na zachodzie jako wskazanie do leczenia operacyjnego. Obawa, że coś się wydarzy, oczywiście jest to rozległy zabieg operacyjny, natomiast ryzyko wystąpienia wszelkich problemów oscyluje w okolicach 1%, w związku z tym to naprawdę nie jest duży problem.
Jeśli chodzi o skoliozy, pan doktor już powiedział, że powyżej 30%, to raczej wskazanie do operacji, a na pewno powyżej 40%. Natomiast kiedy musimy myśleć o potrzebie zabiegu operacyjnego u dorosłych w przebiegu chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa?
W całej tej ogromnej rzeszy ludzi, którzy są dotknięci dolegliwościami bólowymi w jakimś okresie swojego życia, tylko niewielki odsetek wymaga tak naprawdę leczenia operacyjnego. Te klarowne wskazania operacyjne przyjmuje się, że występują jedynie u 2% wszystkich tych chorych, którzy zgłaszają się do specjalistów od rehabilitacji bądź do lekarzy zajmujących się leczeniem schorzeń kręgosłupa. I tu o ile z punktu widzenia ortopedycznego ogromne znaczenie ma ta kinetyka kręgosłupa, utrzymywanie właściwego balansu ciała, właściwych krzywisk kręgosłupa, o tyle z punktu widzenia neurochirurgicznego są takie dwa podstawowe warunki właściwego funkcjonowania tego, co, czym jest kręgosłup i to, co w tym kręgosłupie jest, czyli te głównie elementy nerwowe, układu nerwowego, ośrodkowego, obwodowego, czyli tak zwana, czyli te dwa czynniki, które należy brać pod uwagę w kwalifikacji do leczenia chirurgicznego, to ucisk elementów nerwowych, które się znajdują w kręgosłupie, bądź tak zwana niestabilność.
Debata medyczna w Jedynce, dr Mariusz Gujski
oraz pan dr Sławomir Barszcz i pan dr Paweł Michalski. Bardzo dziękujemy.